oświadczeń, chęć wygłoszenia oświadczenia przed dzisiejszą sesją zgłosili Państwo radni Maciej Przybylak, Wojciech Majchrzycki i Pani radna Aldona Szlagowska. Bardzo proszę Państwa radnych w tej kolejności o zabranie głosu.
Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Poznań stawia na sport. To od lat jedno ze sztandarowych haseł promocyjnych władz naszego miasta. Niestety w ostatnich dniach, najdelikatniej mówiąc, wspomniane hasło mocno straciło na znaczeniu, by nie powiedzieć, że zostało skompromitowane. Od wielu lat prezydent Poznania wmawia poznaniakom, że będą mogli wypoczywać i kąpać się w kompleksie basenów, które nazywamy Termy Maltańskie. Niestety po raz kolejny okazało się, że obietnice są to obietnice bez pokrycia, a ostatnie wydarzenia wokół inwestycji wywołują na twarzach poznaniaków już tylko uśmiech politowania. Tydzień temu mieszkańcy Grodu Przemysława dowiedzieli się po raz kolejny, że marzenia o akwaparku trzeba odłożyć w czasie. Do rozpisanego przez miasto przetargu nie dość, że zakwalifikowana została tylko jedna firma, to wycofała się z niego, argumentując, że inwestycja jest niedoszacowana. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to do ulubionych haseł prezydenta Grobelnego należy stwierdzenie: fakty mówią za. Zatem jak buduje się Termy Poznańskie, jak buduje się Termy po poznańsku? Wojna o termy trwa w zasadzie od 2002 roku, ale skoncentrujmy się na ostatnich latach. Jesienią 2005 roku zostało wydane pozwolenie na budowę, a kilka miesięcy później Wysoka Rada przekazała spółce Termy Maltańskie 12 hektarów właśnie nad Jeziorem Maltańskim. Zimą 2006 roku budowa jeszcze nie ruszyła, ale nastąpiło jedno ważkie wydarzenie. Prezydent Maciej Frankiewicz, przegrywając zakład, wykąpał się skarpiami w basenie przy ulicy Niestachowskiej. Kolejny milowy krok w budowie nastąpił 17 października ubiegłego roku, kiedy to prezydent Ryszard Grobelny w towarzystwie delegata FIS-u wbił łopatę pod budowę tej inwestycji. Dzisiaj na Polanie nad Maltą po tej dziurze nie ma już śladu, a przetarg nadal pozostał nierozstrzygnięty. Zatem fakty mówią za. Szanowni Państwo, można śmiać się z medialnych popisów prezydenta i jego zastępcy, ale radnym klubu PiS i z pewnością poznaniakom do śmiechu nie jest. Do końca 2009 roku miasto powinno wykorzystać 50 milionów dotacji państwa na budowę basenów olimpijskich, które mają wejść w skład Term Maltańskich. Panie Prezydencie, jak Pan zamierza to uczynić? Wzywamy prezydenta miasta, by poinformował Radę Miasta, przede wszystkim poznaniaków, kiedy ten w końcu przetarg będzie rozstrzygnięty i aby poinformował, kto jest odpowiedzialny za nierozstrzygnięty przetarg. Prosimy również, Panie Prezydencie, aby nie przydzielał Pan swoim zastępcom premii za przygotowanie inwestycji Termy Maltańskiej, jak to podobno czynił Pan w przeszłości. Będzie ku temu znakomita okazja, kiedy pierwszy poznaniak wykąpi się w kompleksie basenów Termy Maltańskie i klub radnych PiS nie ma nic przeciwko temu, aby był nim Pan Prezydent Maciej Frankiewicz, tym razem już bez skarpi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie, Pan Radny Wojciech Majchrzycki.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja chciałem nawiązać w kilku słowach w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej do wyników plebiscytu na 7 cudów Polski, który ukazał się w piątkowej Rzeczypospolitej. Jako zapalony turysta i poznaniak z dużą ciekawością śledziłem przebieg tego plebiscytu i zastanawiałem się, jakie miejsce nasze poznańskie obiekty zabytkowe lub te, które są atrakcjami, znajdą w tym rankingu. Tym bardziej, że zgłoszono aż 400 propozycji, oddano 200 tysięcy głosów. I otóż co się okazało? Okazało się, ku mojemu, nie ukrywam, rozczarowaniu, że nie tylko żaden z obiektów poznańskich nie znalazł się w pierwszej siódemce tych przysłowiowych 7 cudów, polskich, ale tutaj trudno się dziwić, bo stając w konkurencji z Wieliczką, czy Katedrą na Wawelu, czy Zamkiem w Malborku, trudno liczyć na lepszą od nich lokatę. Tym niemniej brak ratusza, czy jakiegokolwiek innego obiektu poznańskiego na liście 27 najwyżej sklasyfikowanych obiektów, no już budzi pewne zażenowanie i to chyba nie tylko tutaj w naszym gronie, ale gronie wszystkich poznaniaków, do których wyniki tego plebiscytu dotarły. I coś tu chyba poszło nie tak. Nie wiem, czy winne są te obiekty, które w Poznaniu mamy. Nie sądzę. Myślę, że zabrakło może pewnej determinacji tych, którzy odpowiadają za promocję tego, co w Poznaniu mamy piękne, czy może nawet cudowne, w tym, żeby ten plebiscyt wypadł dla nas, dla Poznania korzystniej. Ponieważ pomimo tego, że sam plebiscyt jest pewnego rodzaju zabawą oczywiście, w którym jednak wzięły dziesiątki tysięcy internautów, to wyniki tego plebiscytu idą w świat. I niewątpliwie te miasta i te obiekty, które znalazły się na najwyższych miejscach tego rankingu, na pewno będą potrafiły z wyników tego rankingu skorzystać. I tutaj może nie byłoby tak wielkiego rozczarowania tym, że naszych obiektów poznańskich tutaj nie ma, gdyby nie to, że wśród tych 27 cudów znalazły się takie miejsca jak modernistyczna Gdynia czy przemysłowa Łódź. I w tym kontekście chciałbym tutaj zaapelować w imieniu klubu Platformy, aby Poznań się przebudził, bo jeżeli nie potrafimy być efektywni w tak drobnych rzeczach promocyjnych, jak ten ranking czy plebiscyt, to co się będzie działo z wielkimi projektami? W końcu to Poznań kandyduje do miana Europejskiej Stolicy Kultury. A jeżeli w ślad za tym plebiscytem ma zostać wydany mały przewodnik po tych właśnie najciekawszych cudach Polski, to jakie wrażenie odniesie turysta, który żadnego obiektu w Poznaniu na tej liście nie znajdzie? Myślę, że wstyd. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I trzecie oświadczenie, pani radna Aldona Szlagowska.
Szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Cały czas toczą się prace nad projektem studium w kierunku zagospodarowania przestrzennego Komisji Merytorycznej Polityki Przestrzennej i w tym kontekście dzisiejsze moje oświadczenie. W ramach programu Sprawne Państwo Ernst & Young ukazał się niedawno raport profesora Huberta Ireneusza Jezdewskiego, doktora Aleksandra Nelickiego oraz doktora Igora Zachariasza pod ciekawym tytułem Zagospodarowanie przestrzenne – polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawa. Treść tego raportu jest równie ciekawa. Raport jest dostępny na stronie Ernst & Young w zakładce Issues in Perspective. Recenzentami naukowymi są profesor dr Goetz, Klaus Goetz i profesor dr habilitowany Jadwiga Staniszki. Autorzy, odwołując się do przykładu Anglii i Niemiec, porównali polskie rozwiązania prawne w zakresie zagospodarowania przestrzennego ze standardami w tej dziedzinie realizowanymi w demokratycznych państwach prawa. Wynikiem tego porównania było wskazanie na niedostatki systemu prawnego w Polsce. Dlatego autorzy zaproponowali zmiany zmierzające do zwiększenia skuteczności planowania zagospodarowania przestrzennego, zapewnienia realizacji polityki przestrzennej państwa oraz wymuszenia dobrej jakości planowania. Przedstawione w raporcie propozycje uważam za niezwykle istotne dla rozwoju Poznania. Wśród nich dostrzegam dwie płaszczyzny zmian. Pierwsza płaszczyzna to zmiany, których realizacja nie jest możliwa bez odpowiednich zapisów we właściwych aktach prawnych. Druga, zmiany, których realizacja jest możliwa w zakresie prawa lokalnego przy wsparciu dobrej woli polityków. Do tej drugiej kategorii zaliczam następujące propozycje zawarte w raporcie. Po pierwsze, należy zapewnić realne, a nie tylko formalne uczestnictwo społeczne w pracach planistycznych i wprowadzić mechanizmy sprzyjające publicznej debacie nad projektem planu, który powinien zawierać rozwiązania wariantowe. Po drugie, istniejące przepisy szczegółowe powinny zostać uzupełnione o zasady ogólne, budujące ład przestrzenny, na przykład o regułę, że odnowa i modernizacja istniejących terenów zabudowanych ma pierwszeństwo przed zagospodarowaniem obszarów wolnych. Po trzecie, istnienie wystarczającego uzbrojenia terenu powinno być warunkiem przeznaczenia go pod budowę. Następne, należy wprowadzić zasadę, że uchwalenie planu miejscowego jednocześnie nakłada na gminę obowiązek realizacji uzbrojenia terenu przewidzianego w planie. I ostatnie, niezbędne jest wprowadzenie zasady, że plany powinny być sporządzane z dokładnością do działek geodezyjnych i zawierać odnoszące do nich oznaczenia. Powinien też istnieć obowiązek załączenia do planu miejscowego uzasadnienia dla przyjmowanych rozwiązań i ustaleń. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o szczegółową i rzeczową odpowiedź na pytanie, czy w zakresie zmian, które wymagają zapisu we właściwych aktach prawnych, miasto podjęło już jakieś kroki zmierzające do ich realizacji? Jeśli tak, to jakie i w jakim zakresie? Jeśli nie, to w jakim czasie i w jakim zakresie Pan Prezydent zamierza podjąć takie inicjatywy? I drugie pytanie, czy któryś z wyżej wymienionych propozycji zmian, których realizacja jest możliwa drogą woli politycznej, tutaj lokalnie, zostały już wprowadzone do praktyki planistycznej w Poznaniu? Jeśli tak, to jakie i w jakim zakresie? Jeśli nie, to w jakim czasie i w jakim zakresie Pan Prezydent podejmie inicjatywę usprawnienia lokalnego systemu planowania przestrzennego? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni chcieli wygłosić na dzisiejszej sesji. Zatem zamykam punkt trzeci porządku obrad. Przystępujemy.